Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Episkopat Włoch dziękuje za nowych 6 włoskich kardynałów. Ogłoszony wczoraj konsystorz wzmocni obecność Włochów w kolegium kardynalskim. Będzie ich 48.
Na Ukrainie rośnie liczba potrzebujących. Kościół grecko-katolicki ogłosił akcję Nakarmmy ubogich.
Sobotnia beatyfikacja założyciela rycerzy Kolumba będzie silnym przesłaniem w obronie życia, uważa Karl Anderson. Ksiądz McGivney wyprosił bowiem uzdrowienie dla chłopca z zespołem Downa.
26 października witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Krzysztof Bronk.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Przewodniczący Episkopatu Włoch podziękował papieżowi za mianowanie 6 nowych włoskich kardynałów. Wyrażam wdzięczność Ojcu Świętemu, że powołał 6 naszych współbraci w kapłaństwie, by mu pomagali w służbie Kościołowi Powszechnemu. Kościoły we Włoszech zawierzają panu nowych kardynałów, czytamy w deklaracji kardynała Gualtiero Bassettiego.
Po przyszłym konsystorzu do kolegium kardynalskiego będzie należeć 48 włoskich purpuratów, w tym 22 z prawem udziału w konklawę. Dla porównania cała Europa ma 54 kardynałów elektorów. Co znamienne, Kościół we Francji nie ma dziś ani jednego czynnego duszpastersko kardynała. Wraz z nowymi nominatami całe kolegium kardynalskie liczy obecnie 232 purpuratów, w tym 128 elektorów. Dziękując za docenienie włoskiego kościoła, kardynał Bassetti zapewnił, że osobiście zna każdego z nowych włoskich kardynałów i że każdy z nich potrafi podjąć tę nową odpowiedzialność w sposób intensywny, a zarazem pokorny. Kardynalat, jak przypomina nam Ojciec Święty, pisze przewodniczący Episkopatu Włoch, nie jest promocją, uhonorowaniem czy ozdobą, lecz po prostu służbą, która wymaga szerszego spojrzenia i obszerniejszego serca.
Moim podstawowym zadaniem było niesienie etycznej odpowiedzi w oparciu o nauczanie społeczne Kościoła na nowe wyzwania związane z polityką, ekonomią, technologiami oraz środkami komunikowania społecznego. W tych słowach swoją dotychczasową posługę skomentował arcybiskup Silvano Maria Tomasi, który wraz z innymi 12 hierarchami zostanie wkrótce włączony do kolegium kardynalskiego.
Arcybiskup Tomasi przyjął święcenia kapłańskie w 1965 roku w zgromadzeniu świętego Karola Borromeusza, czyli z Kalabrinianów, która pełni szczególnie posługę wśród migrantów.
Służbę dyplomatyczną rozpoczął w 1996 roku, kiedy został mianowany nuncjuszem apostolskim w Etiopii i Erytrei. W 2003 roku objął funkcję stałego obserwatora stolicy apostolskiej w siedzibie ONZ w Genewie.
To dla mnie bardzo miła niespodzianka, całkowite zaskoczenie. Chcę wyrazić wielkie podziękowanie Ojcu Świętemu, że pomyślał o mnie. Odczytuję to jednak nie tyle skupiając się na sobie, ale bardziej jako wyraz wdzięczności dla pracy, jaką wykonuje moja wspólnota zakonna, ojców skalabrnianów, oraz jako uznanie dla służby wykonywanej przez wiele lat na różnych odcinkach w dyplomacji stolicy apostolskiej. To swoisty nowy bodziec, aby potwierdzić, że najbardziej zależy mi na dobru Kościoła.
Nominacja kardynalska stwarza okazję, aby jeszcze bardziej pracować dla Pana. W tych słowach arcybiskup Kigali, stolicy Rwandy, Antoine Kambanda, odniósł się do wiadomości o ogłoszeniu go kardynałem. Zaznaczył, że obecna nominacja stanowi dla niego wielkie wyzwanie, łączy się bowiem z misją ewangelizacyjną w całym Kościele Powszechnym.
Bardzo dziękuję biskupom Rwandy oraz wszystkim innym należącym do Stowarzyszenia Konferencji Episkopatów Afryki Środkowej za współpracę, solidarność oraz pracę, którą wykonujemy. Przeżywamy czas napięć, zamieszania w związku z pandemią COVID-19. Jako pasterze potrzebujemy prowadzenia ludzi w pokoju oraz w braterstwie. W tym wymiarze encyklika Fratelli Tutti przynosi wiele światła i bardzo pomaga w duszpasterstwie na rzecz pojednania oraz braterstwa w regionie.
Być może wciąż jest za wcześnie, aby znaleźć jakieś pozytywne strony pandemii, ale ten trudny czas może stać się okazją do dziękczynienia za małe rzeczy. Wskazuje na to amerykański arcybiskup Joseph Kurtz, dzieląc się lekcją wdzięczności, jaką otrzymał od swojego o 5 lat młodszego brata z zespołem Downa.
Hierarcha wyznaje, że ten wolniejszy rytm życia sprowokowany pandemią pozwala zastanowić się nad tym, co w życiu tak naprawdę jest ważne. Przywołuje jeden z poranków, gdy budził mieszkającego z nim na biskupstwie brata i od razu wyliczał mu długą listę rzeczy, jakie mają tego dnia do zrobienia. George odwrócił się do mnie i ze spokojem powiedział: dzień dobry. Lista spraw wyleciała mi z głowy. Zatrzymałem się na tym momencie wdzięczności za mego brata, ciesząc się przywilejem, jakim była nasza wzajemna relacja, wyznaje biskup Kurtz, podkreślając, że w codziennym biegu często nie dostrzegamy tego, co jest najważniejsze i nadaje sens życiu. Wskazuje, że zamiast teraz narzekać na to, czego nie mamy, choćby bliskiego kontaktu z rodziną i przyjaciółmi, możliwości uczestniczenia w Eucharystii czy przyjmowania komunii w taki sposób, jak byliśmy do tego dotąd przyzwyczajeni, możemy zacząć szukać rzeczy pozytywnych i za nie Bogu dziękować. Pandemia może być lekcją wdzięczności, wychodząc nawet od małych rzeczy, podkreśla biskup Kurtz, dodając, że dzień dobry jego brata stało się dla niego okazją do zaczynania każdego dnia właśnie od dziękczynienia.
Beatyfikacja księdza Michaela McGivney'a będzie mocnym przesłaniem w obronie życia, uważa Carl Anderson, przełożony rycerzy Kolumba. W przyszłą sobotę założyciel tej największej na świecie organizacji katolików świeckich zostanie zaliczony w poczet błogosławionych.
Wymagany do beatyfikacji cud zdarzył się w amerykańskiej rodzinie. Ksiądz McGivney, który był najstarszym z 13 rodzeństwa, wyprosił u Boga uzdrowienie najmłodszego z 13 dzieci małżeństwa Shackle. 5-letni dziś Mikey ma zespół Downa i jako taki został przyjęty przez swoich rodziców i rodzeństwo. Przed urodzeniem lekarze wykryli u niego inne poważne schorzenia, na skutek których nie mógł urodzić się żywy, mówi Carl Anderson.
U tego chłopca zdiagnozowano schorzenia, które przekreślały jego szanse na przeżycie. Jego stan był na tyle poważny, że lekarze powiedzieli rodzicom: wasz wybór to zgodzić się na aborcję albo dalej czekać i urodzić martwe dziecko. Była to jednak bardzo silna katolicka rodzina należąca do rycerzy Kolumba. Oświadczyli, że nie chcą aborcji. Udali się na pielgrzymkę do Fatimy, gdzie wiele osób modliło się o uzdrowienie dziecka. 4 dni po powrocie z pielgrzymki ponownie zrobili badania i okazało się, że życiu dziecka nie zagraża już żadne niebezpieczeństwo. Już wcześniej u tego chłopca wykryto zespół Downa i rodzice powiedzieli wtedy: jeśli Bóg chce nam dać ten dar, przyjmujemy go i będzie on ważnym członkiem rodziny dla nas i pozostałych dzieci. Będzie to dla nich ważne świadectwo. Pogodzili się więc z zespołem Downa, ale chcieli, by dziecko zostało uzdrowione z innych schorzeń. I tak się stało. Niedawno ten ich syn skończył 5 lat. Jest zdrowym, dynamicznym chłopcem, któremu nadano imię Michael po księdzu McGivney'u. Jest to więc silne przesłanie pro-life. Pokazuje też, jak ważne jest przyjąć wszystkich ludzi, również tych, którzy mają różne upośledzenia.
Nie tylko protesty żółtych kamizelek są świadectwem problemów, z jakimi boryka się francuska prowincja. W sanktuarium świętej Anny w Orej odbył się wczoraj dzień skupienia poświęcony rolnikom, którzy nie radząc sobie z codziennymi problemami, targnęli się na własne życie. Pomimo sanitarnych obostrzeń w wydarzeniu uczestniczyło ponad 300 osób z całej Francji.
Modlitwa za rolników samobójców stała się doroczną inicjatywą w tym bretońskim sanktuarium. Kiedy organizowano ją po raz pierwszy w 2015 roku, oficjalne dane mówiły o 605 samobójstwach w rolnictwie rocznie. Dziś jest ich jeszcze więcej. Szacuje się, że statystycznie każdego dnia we Francji od odbiera sobie życie dwóch rolników. To dużo więcej niż w innych grupach społecznych. Jako przyczynę samobójstw wskazuje się trudne warunki pracy, izolację społeczną, a także narastające problemy finansowe. Jak podaje dziennik La Croix, ofiary tego tragicznego zjawiska symbolizowało wczoraj w sanktuarium Vore 600 drewnianych krzyży ustawionych przed świątynią. Po mszy odprawionej przez rektora sanktuarium jej uczestnicy przeszli w procesji pod krzyże, by pomodlić się za zmarłych i upomnieć o pomoc dla francuskich rolników.
Kryzys wywołany pandemią sprawił, że w niektórych regionach Ukrainy ponad dwukrotnie wzrosła liczba osób korzystających z kościelnej pomocy. Stąd akcja Nakarmy Ubogich zainicjowana przez Kościół grecko-katolicki.
Arcybiskup Światosław Szewczuk podkreśla, że sprawa wyżywienia i zaspokojenia podstawowych potrzeb ludzi będzie jednym z wielkich wyzwań na najbliższe miesiące. Hierarcha przypomina, że według statystyk rządowych 1/4 mieszkańców Ukrainy żyje poniżej progu ubóstwa, a w tej sytuacji jest aż 80% emerytów. Lawinowo wzrasta także liczba bezrobotnych.
Zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego proponuje w tej sytuacji wzmocnienie sieci pomocy parafialnej. W tym celu 15 listopada, kiedy przypada Światowy Dzień Ubogich, zostanie zorganizowana nadzwyczajna zbiórka żywności i środków na wspieranie najbardziej potrzebujących. Przedstawiciele kościelnych punktów dożywiania alarmują, że sytuacja jest coraz bardziej trudna, ponieważ znacząco spadło wsparcie, które otrzymywali między innymi od lokalnych restauratorów, po tym jak ich restauracje zostały zamknięte z powodu lockdownu, a wiele zbankrutowało. By zobrazować rozmiar obecnego kryzysu, szef Caritas z Iwano-Frankiwska informuje, że ponad dwukrotnie wzrosła liczba osób korzystających z codziennego dożywiania. Wśród nich jest coraz więcej nowych bezrobotnych.
Po aktach przemocy, które w wielu kościołach w Polsce uniemożliwiły wierzącym modlitwę i uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii, arcybiskup Stanisław Gądecki zaapelował o wyrażanie swoich poglądów w sposób akceptowalny społecznie. Od kilku dni w kraju trwają protesty w związku z decyzją Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji eugenicznej.
W opublikowanym wczoraj oświadczeniu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że wulgaryzmy, przemoc, obelżywe napisy i zakłócanie nabożeństw oraz profanacje, których dopuszczono się w ostatnich dniach, mimo iż mogą one pomóc niektórym osobom w rozładowaniu ich emocji, nie są właściwą metodą działania w demokratycznym państwie. Jak zauważył ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, w swoim oświadczeniu przewodniczący Episkopatu przypomniał, że stanowisko Kościoła katolickiego na temat prawa do życia jest niezmienne i publicznie znane.
Arcybiskup Gądecki zauważył, że to nie Kościół stanowi prawa w naszej ojczyźnie i to nie biskupi podejmują decyzje o zgodności bądź niezgodności ustaw z Konstytucją RP. Ze swej strony jednak Kościół nie może przestać bronić życia, ani też zrezygnować z głoszenia, że każdą istotę ludzką trzeba chronić od poczęcia aż do naturalnej śmierci.
Metropolita Poznański zachęcił wszystkich do dialogu na temat sposobów ochrony prawa do życia oraz praw kobiet, a dziennikarzy i polityków poprosił o nieeskalowanie napięć w poczuciu odpowiedzialności za pokój społeczny. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.